nie ma sensu przedłużać tego momentu, w którym idziesz po pomoc, żeby to się wszystko nie rozwaliło po prostu. Bo powiem ci, że nie spojrzy... chyba byśmy sobie nie spojrzeli w twarz, jakbyśmy nie spróbowali się dogadać w tym wszystkim i zrozumieć, gdzie jesteśmy, tak? Ja zrozumieć jego, tak, na jakiej on jest planecie i co, o co tam chodzi w tym wszystkim. On z drugiej strony mnie. I był taki moment, w którym ja już byłam w trakcie terapii swojej, a Grzesiek na tę terapię nie chciał iść generalnie. On przez całe chorowanie tam był, nie wiem, ze 2-3 razy i stwierdził, że on sobie będzie tam łykał tabletki i generalnie jakoś, wiesz, dojdzie do wszystkiego sam. A ja widziałam, ile mi terapia daje w zrozumieniu tego, co się dzieje w naszym życiu.
Ja się nazywam Gośka Serafin, a to jest program bez farbowania, czyli program, w którym rozmawiamy o życiu takim, jakie ono jest, czyli czasem jest piękne, a czasem jest trudne. Częściej jest trudne, bo mieszkamy w Polsce i jest zima, więc nie jest zbyt przyjemnie, no ale już idzie wiosna, słuchajcie, to będzie coraz lepiej. Na początek kilka ogłoszeń, które liczę sobie na palcach u lewej dłoni, czyli ogromna prośba do Was, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTubie. Dzwoneczki, lajczury, komentarze, wszystkie te rzeczy, które możecie kliknąć, oprócz kciuka w dół. Bardzo proszę o klikanie tego na YouTubie. Jeżeli słuchacie tego jako podcast, to proszę o 5 gwiazdek. I jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to wszystkie, nie numery telefonów, bo tego nie rozdaję, wszystkie maile i tak dalej będą w opisie odcinka. A jeszcze gorąca prośba o to, żebyście wspierali mnie na portalu Patronite, bo ten program będzie powstawał dzięki Wam. Dzisiaj zaprosiłam kobietę, która naprawdę mówi o życiu bez farbowania. Michalina Grzesiak, dzień dobry.
Witam.
Liczyłam w pamięci telefonu, ile lat się znamy i tak mi wyszło, że z 7.
No, mogło tak być.
Poznałyśmy się w momencie, kiedy ty miałaś premierę swojej pierwszej książki. Ja tę premierę prowadziłam, a jeszcze wcześniej namówiłam cię, że Michalina, ja ci zrobię wspaniały kolor i obetnę ci włosy. Zaufałaś mi, mimo że byłam początkującą fryzjerką, ale kolor był naprawdę spoko. I powiem ci szczerze, że czasem jak tak sobie myślę, jak bardzo nic nie osiągnęłam w życiu, jak bardzo jestem przegrywem, to myślę sobie, no tak, no, Michalina od tamtej pory.
Naprawdę?
To osiągnęłam mnóstwo i dom, i te meble na wymiar i tak dalej. Wiesz, jak łeb potrafi tam pracować, ale potem sobie myślę, no nie no, Michalina też ma do dupy czasami, nie?
Chciałam ci powiedzieć, że znamy się dłużej.
Dłużej?
Tak, bo ja jeszcze byłam w programie, który współprowadziłaś z... Boże.
Z Gośką Omy?
Nie. Właśnie nie wiem, czy to była Gosia. Chyba to była Gosia. I tam jakieś mądre rzeczy próbowałam mówić. Dlatego mnie stamtąd nie pamiętasz, bo próbowałam mądrze.
Mądrze, czyli no, pokazałaś prawdę. A dzisiaj będziesz śmieszkować, czy nie?
Nie wiem, bo ja w ogóle nie wiem, o co chcesz mnie zapytać. Dlatego jestem taka, wiesz, tabula rasa. Zobaczymy, w którą stronę popłynie mój żagiel.
Tak, zadzwoniłaś dzisiaj do mnie jadąc. O czym ty w zasadzie chcesz ze mną rozmawiać? Tak. I dlaczego to miałoby kogokolwiek interesować?
No właśnie.
Naprawdę to była kokieteria. Czy nie?
No nie wydaje mi się właśnie, bo takich jak ja, w sensie ludzi szarych, zwykłych, przeżywających życie, to jest tyle, ile jest ludzi na świecie. A ja siebie nie mam za jakąś tam, wiesz, Meryl Streep by zapytała, jak życie wygląda, to by było ciekawe, tak? Ale takiej...
No tak, ale
nie, wiesz,
nie każdy potrafi tak jak ty mówić szczerze w internecie. No
być
i tutaj
może.
Tego mi nie podważysz.
No nie, nie podważę tego, chociaż powiem ci, że ostatnio czuję tak, czułam, bo już od tego odeszłam, że podcięto mi trochę skrzydła przez ostatnie tam, nie wiem, 2 powiedzmy lata mojej działalności i żyjemy w dziwnym kraju, w którym trzeba każde słowo teraz ważyć, wiesz, 13 razy dzielić, przecinki stawiać, żeby nikogo nie urazić, a jak już byś żartować, to tak nie do końca, wiesz. I ja się troszeczkę w to dałam złapać w te sidła i zaczęłam się wycofywać i stwierdziłam, że od tego roku, od początku roku mówię, dobra, w dupę. Najwyżej, nie wiem, nie będą lubić, będą odchodzić, trudno, a ci, którzy zrozumieją, to zostaną i jakby chciałam wrócić do korzeni.
Ale co, łapali cię za słówka? Czy
Zasłówka? Boże, kochani, nie, mam już taki hiper przebodźcowanie, szukanie, wiesz, w zdaniach, w których nie ma żadnej złej intencji, szukanie jakiegoś drugiego dna, no jakieś głupie, chore historie. Przykład najłatwiejszy to jest, nie wiem, powiesz, że dom wariatów, no ale dom wariatów, nie? I nagle się odzywa pani, która pracuje w psychiatryku i mówi, jak możesz tak stygmatyzować ludzi z psychiatryka, gdzie ty nie masz żadnej złej intencji. Wychodzi na to, że nie wiem, taki, kiedyś się porównałam do Smolenia i Kabaretu Tej, że kiedyś można było żartować i kiedyś te żarty były na wagę złota i to były żarty, które śmiały się z Polaków i one, wiesz, one były naprawdę zabawne, ale takie po bandzie, to mi pani napisała, nie porównuj się do kabaretu tej. No i wiesz, i kilka takich bodźców, kilka takich strzałów, no i się zamykasz na chwilę, tak?
Myślałam, że ty masz twardą skórę.
Mam, ale wiesz, jak 10 lat, bo to już jest, czekaj, Krysia kończy 11 lat w listopadzie, to mniej więcej tyle lat jestem, robię to, co robię. Oczywiście od kilku lat mam takie jakby natężenie i więcej tego wszystkiego, ale Gosia, no można mieć twardy tyłek, ale do kiedy? No każdy garnek ma swoje rondo i rondo, wiesz
rondo
o co chodzi.
Też.
Rondo też. Rondel. I kiedyś się wylewa, tak? Z każdego. Coś tak mówi, nie? Mnie to nie dotyka, mnie to nie interesuje. Dotyka mnie, jak mi ktoś usilnie 3 razy, wiesz, dziennie coś powie, co mnie wkurwi, no to w końcu jestem wkurwiona, tak? Ile można?
No masz gigantyczną tą społeczność w porównaniu do tego, jak się poznałyśmy, to miałaś taką jak ja dziś.
Wiesz co, przede
nie, no
wszystkim...
Masz wspaniałą, dużą
wspaniałą,
społeczność.
Bo duża to jest pojęcie bardzo względne. Wiesz, ja pracuję
z
w
mojej
social
perspektywy
mediach.
duża.
Okej.
Mikro
Ja pracuję w social mediach i dla mnie duża oznacza coś innego. Natomiast na pewno jest bardzo oddana i bardzo zaangażowana i ja ją bardzo szanuję. Jakby liczę się z tym, co ci ludzie tam po drugiej stronie o mnie... inaczej, nie co o mnie myślą, tylko czy jak coś powiem, jak i czego oni potrzebują. Wiem, jaka jest moja rola, wiem, jak to wszystko powinno wyglądać, więc bardzo się z nimi liczę, bo oni są naprawdę bardzo zaangażowani. To nie są puste kliki, jakieś puste zdjęcia, tylko to jest naprawdę społeczność, więc można powiedzieć, że to można by było mieć więcej, lepiej, można by było być dalej. Tak jak ty mówisz, że nie wiem, ja jestem tu, a byłyśmy razem gdzieś tam, to ja sobie porównuję na przykład z mojej koleżanki, z którymi zaczynałam, to już mają mnie 500 000 na przykład, nie? No, ale nie można tego w ten
Ale
sposób,
właśnie
wiesz,
zobacz, to jest
rozbierać.
takie podświadome, że jak nie wiesz, jak sobie dowalić, że dobra, no są takie rzeczy obiektywne, okej, udało mi się to i to, ale nie, tutaj trzeba
Tak,
jeszcze,
no.
wiesz, żeby nie odejmowała
Co
mi
robię źle,
serdubeczka.
że nie jestem tam, gdzie ona,
Tak,
tak?
i pytam Cię o te media społecznościowe, bo zauważyłam, że ostatnio mam taki dosyć duży kryzys związany z tym, że ja swoją, nie powiem markę osobistą, ponieważ uważam, że to powinno być, wiesz, wypikane, że mam problem z tym, że na przykład, nie wiem, jak ktoś do mnie pisze w jakiejś sprawie, to pyta, jaki mam zasięg, a nie co mam w głowie. A ja, wiesz, wychowana w telewizji, gdzie jednak no, ważniejsze było, wiesz, bez Instagrama, to jeszcze było czasy bez Instagrama, jakieś
były takie?
Były takie, raczkujący Facebook, na którym nikt nie robił transmisji. No jak ja pracowałam w telewizorze, to transmisje robiły 3 telewizje, bo miały wozy satelitarne, nie? A teraz, wiesz, każdy może transmitować i jestem takim dinozaurem, który nie bardzo może przejść to. I mam taki duży kryzys, że dobra, ja mam tego dosyć, ja się nie nadaję, to jest wszystko za szybkie, te zasady są zbyt dziwne i ja chcę na pocztę, nie? Znaczy ja chcę po prostu do pracy, której...
Ale wiesz, ile razy mnie to przychodzi przez myśl, że to wszystko, co oprócz tego, że ja robię, tworzę swoje treści, to jeszcze staram się i myślę, że fajnie nam to wychodzi od 4 lat z moim fantastycznym wspólnikiem i fantastycznym zespołem współprowadzić agencję taką właśnie influencer marketingu, która gdzieś tam próbuje te kampanie fajnie rozdawać i powiem ci, że ile ja mam takich przemyśleń jak ty, że mówię, po co ja to sobie robię, po co 58 raz tłumaczę klientowi, że nieważne jaki jest zasięg, albo że nie wiem, nie ma sensu wypikiwać słowa siusiu, bo każdy siusia, albo że nie ma sensu, nie wiem, wyrzucać mi z kopii z opisu słowa jajco, wiesz, w jakiejś tam dyskusji między mną a mężem, bo one
Święci od papieża.
Bo one nadają właśnie, kurde, no one nadają jakby takiej namacalnej ludzkości tym relacjom, że jesteśmy takimi ludźmi, jak ludzie są w domu, ci, którzy mnie oglądają, że jak się z mężem kłócą, to jest właśnie co i pod nosem odpowiadać, czy jajco, tak?
I to jest wersja taka
no i
tak
niektóre, prawda, a niektórzy klienci próbują na siłę jakby właśnie zamalować rzeczywistość na różowo, że tak wcale nie jest. I to są oczywiście przykłady takie miałkie i delikatne, bo takich przykładów mogłabym mnożyć i mogłabym tutaj, wiesz, a nie chciałabym nikogo obrazić i nie ośmieszyć. W każdym razie, za każdym razem się zastanawiam, stara, po co to sobie robisz? Po co się denerwujesz? Po co tłumaczysz? Wkurwiasz się? Nie wiem, można tutaj
tak,
bluźnić,
tak,
mam nadzieję,
tak.
Dobrze, bo ja dużo bluźnię i też nie będę tego ukrywać. Po co się wkurwiać i toczyć pianę, że ktoś nie rozumie, po co tak naprawdę ten internet i ten Instagram jest i co można pięknego z nim robić? Można robić fajne rzeczy,
ale ty
tak?
Robisz też wspaniałe rzeczy, akcje różnego rodzaju, charytatywne. No to, co wy odwalacie przy takich akcjach społecznych, jak z Grześkiem. Zresztą mój poprzedni podcast, Farbowanie życia, był jakby ofiarą jednej z takich akcji, bo Grzesiek sobie pofarbował włosy na zielono na potrzeby akcji. Pamiętam, to była taka akcja, że jak zbierzecie tyle i tyle pieniędzy, wszyscy...
Na jakieś zwierzęta chyba zbieraliście.
Tak, była zbiórka, no to Grzesiek sobie pofarbuje włosy na zielono. No i rzeczywiście ta bańka pękła, dużo więcej wtedy zebraliście i Grzesiek pofarbował sobie włosy na zielono. I na drugi dzień miał być u mnie na nagraniu
na
w zielonym studio, no więc...
Tak, i wtedy się ogolił na łyso, pamiętam. Strasznie wyglądał, ale zostawmy to. Nie, no jest to nagranie w internecie, można je zobaczyć. Wiem, że wielu osobom pomogło w ogóle i bardzo, bardzo
dużo. Tak, i o tym też chciałam pogadać. Pamiętam, kiedy do mnie zadzwoniłaś, że, no, że Grzesiek ma depresję i trochę gadałyśmy o tym w ogóle, co zrobić, bo tam jeszcze była taka sytuacja służbowa dosyć trudna. Zresztą też Grzesiek o tym mówił, że kwestia tej pracy też go tak mocno dojechała. I mimo, że on był jakby dopiero na początku tej drogi, bo bardzo rzadko się zdarza, żebym ja też na przykład poleciła osobie, która jest na początku leczenia, żeby przyszła opowiedzieć o tym, nie? Bo to może wywołać różne rzeczy, ale wiesz, to było super, że Grzesiek od razu się ze mną skontaktował, przyjechał, opowiedział o tej depresji i to był chyba taki pierwszy facet oprócz mojego kumpla, którego ja znałam, który powiedział tak... tak ważne rzeczy o męskiej depresji i ja na przykład nie wiedziałam, że ona się u mężczyzn tak inaczej objawia. To była, ja aż mam ciary, jak wspominam ten odcinek, to była niesamowicie taka szczera, prawdziwa, fajna rozmowa i pamiętam też mówiłaś potem o tym, że nie spodziewałaś się, że on tak dużo powie.
No to raczej nie jest człowiek, który tam powiedziałabym jakoś wylewnie, wiesz, po co i tak dalej, co będę mówił. Ale chyba poczuł też misję taką, że trzeba powiedzieć, bo może się to komuś przydać. I faktycznie potem dostaliśmy dużo informacji, wiadomości od facetów. W DM-ach oczywiście, bo mężczyźni jakby się nie chwalą tym, że ale mi pomogłeś. Kobiety lubią komentować i nie mają jakichś większych problemów z otwartością. Mężczyźni robią to po cichu. Ale ilość tych wiadomości do mnie i do Grześka, które do tej pory potrafią spływać, bo ktoś tam akurat, wiesz, trafił na ten odcinek, jest naprawdę bardzo duża i to tylko go tak podbudowało, że wiesz, że warto było opowiedzieć i się nie wstydzić, nie?
Ja też chciałam właśnie o tym z tobą porozmawiać, bo nie gadałam jeszcze nigdy z osobą, która towarzyszy komuś w chorobie, towarzyszy w chorobie i w zdrowieniu. I dostawałam też dużo wiadomości od widzów z taką prośbą, że porozmawiaj proszę z kimś, kto jest obok osoby, nie? Która ma depresję, bo to też jest bardzo trudne. I to rzeczywiście jest ta druga strona medalu. Jak to jest być przy tej osobie
Gosiu,
w depresji?
Myślę, że wiesz, że jak choruje jedna osoba, to choruje cały dom. I to jest troszeczkę tak jak w cyrku. Nie wiesz, w którym momencie to jest jeszcze udawany gag, który tam się ktoś wywraca. Czy to było zrobione zamierzone i celowo. Ja nie wiedziałam w pewnym momencie, kiedy ja mogę się odezwać, mogę coś wymagać, kiedy nie mogę, kiedy powinnam tupnąć nogą, kiedy kompletnie mi to nie powinno mi nawet przychodzić do głowy, żeby go jeszcze bardziej nie spotęgować niektórych stanów. Więc on sobie chorował, teraz już jest super, myślę, że jesteśmy 4 lata później, więc to kompletnie jest inna historia, ale wtedy z tego, co pamiętam, to ja byłam w takim totalnym amoku i zamieszaniu, bo ja nie wiedziałam, co mi wolno, czego mi nie wolno, w którą stronę mogę postawić krok, w którą nie. No i bardzo mocno siebie tym też obciążyłam oczywiście, tak? Bardzo mocno, bo ja na siebie przejęłam, mówiłam to chyba w programie u Marzyny Rogalskiej, przejęłam na siebie bardzo dużą odpowiedzialność utrzymania rodziny, zarówno finansowy, jak i psychiczny. I po prostu miałam takie wrażenie, że w pewnym momencie stałam na środku jakiejś autostrady i trzymałam 4 liny naraz po prostu i modliłam się, żeby to wszystko nie pierdolnęło, żeby ktoś sobie czegoś nie zrobił. Jeszcze była na utrzymaniu firma, ludzie, wiesz, ja musiałam robić zlecenia, bo jednak z tych zleceń, z naszych zleceń no są pieniądze, żeby dalej ludziom, wiesz, zatrudnienia i tam, no milion rzeczy. I on chorujący bez pracy, i dzieci, które, wiesz, trzeba było w tym wszystkim jakoś ogarnąć i to założenie spodni, przeze mnie i to jest w ogóle historia, może nie zabawna, ale komentowana bardzo często przez środowiska feministyczne, jak się o tym, jak chwalę się tym, że chwalę się, jak opowiadam, że założyłam spodnie w tej sytuacji i przejęłam męską rolę i jak mówię potem, że na swojej własnej terapii, bo doczekałam się w związku z tym własnej terapii, bardzo nie chciałam ich zakładać, bo się okazało, że to założenie spodni, do którego byłam gotowa i fizycznie, i psychicznie, i finansowo, jakby podołałam temu, no bo jestem tutaj, siedzę i cały czas żyjemy, kompletnie mi nie odpowiadało. Pomimo tego, że ja jako feministka uważałam, że no, ja nie mogę na rodzinę zarabiać, nie mogę wyjść, nie mogę walczyć, nie mogę, wiesz, ja będę wychodziła o 7, wracała o 21, ale utrzymam to wszystko i tak dalej, no przecież o to nam chodzi, tak? Na sztandarach. Kompletnie nie. u nas to ta zamiana ról jeszcze narobiła największego, no największy bałagan to był właśnie po tym, po wszystkim. Nie? Ja 2 lata na terapii, próbując się z tego uwolnić.
A kiedy na terapię poszłaś? Jak już mogłaś te spodnie
ja poszłam, nie. Nie. Nie, w trakcie jego leczenia się okazało, że w ogóle ja się czułam taka przebodźcowana, przemęczona, wszystko. I ja się zgłosiłam na terapię, proszę Ciebie, z pracoholizmem, bo mi się wydawało, że to jest mój problem, pracoholizm i jak tu się nauczyć, żeby mniej na głowę brać, żeby, wiesz, żeby nie brać kolejnego projektu, żeby nie to, nie tamto i wiesz, jak to na terapii, od słowa do słowa, po niteczce, nie, kompletnie nie o to chodziło. No ten moment przechodzenia w męską rolę był głównym, takim korem tej terapii. Oczywiście było też kilka rodzice, oczywiście, bo to się zawsze zdarza, natomiast ten o wchodzeniu w męską rolę odegrał bardzo dużą rolę i ja się uczyłam z tej roli wychodzić. Nie wiem do końca, czy wyszłam. No tak mi się wydaje, że ja już jestem po terapii. Oczywiście pewnie na nią kiedyś wrócę, bo ja po prostu lubię się wygadać i lubię z kimś porozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w innej sytuacji już troszeczkę. Dużo rzeczy zrozumiałam. Okazało się, że ja dużo rzeczy też spierdoliłam po prostu koncertowo w międzyczasie. Nauczyłam się przyznawać do tego, że to nie tylko jego wina i że wszystkie te problemy, które mieliśmy, nie wynikały tylko z jednej strony, tylko też z mojej. Bardzo dużo i już wiedziałam, w których momentach, więc teraz jest inaczej. Nie powiem, że się nie kłócimy albo nie, tam nie ma walki, bo my taki bardzo włoski system małżeński przyjęliśmy, tak? Wiesz, o co chodzi, więc to cały czas jest.
A w momencie, kiedy Grzesiek zachorował, no jakby ta męska depresja jest, ja współczuję strasznie facetom, nie? Że jednak my szybciej sięgamy po tę pomoc. Zresztą tak to też potem wygląda w statystykach, jak pytają na przykład specjalistów, kto częściej choruje na depresję, kobiety czy mężczyźni? No jakby kobiety szybciej idą po pomoc, ale to odsetek samobójstw wśród mężczyzn jest dużo, dużo większy, bo oni się wstydzą, nie? Pójść po pomoc. I jak robiłam taką statystykę pod koniec, na ostatni odcinek Farbowania Życia, i policzyłam, ile było facetów, to ich było, wiesz, na 100, ponad 100 odcinków było kilkunastu, ale nie dlatego, że ich nienawidzę, bo tak wcale nie jest, tylko, że nie chcą gadać, nie? Że nie chcą gadać. No i choruje facet, nie? Choruje mąż, ojciec i jak u was to wyglądało? Miał Grzesiek, oprócz tego, że był chory, to jeszcze takie poczucie, że dał ciała, że właśnie tak już, że jest niemęski i tak dalej?
Wiesz co, Gosia, to tak ciężko. Musiałabyś się Grześka zapytać teraz po tym całym czasie. Zresztą feel free, dzwoni, niech ci opowie, bo on mi zawsze powtarzał, że jego ta zamiana ról na przykład w ogóle nie jest spoko, to jest wszystko okej, jest wszystko okej i tak powinno być, ja nie mam z tym żadnego problemu i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co się działo w życiu, wskazywało na coś kompletnie innego. No i ciężko komuś wmawiać, że nie jest z tym okej, okay, skrąci, mówi przez cały, wiesz, cały ten czas, że jest okej, okay, a ty widzisz, że nie jest okej okay, i wiesz, i w koło Macieju kłótnie, nie? No i właśnie na terapii też dowiedziałam się, że jakby z biologicznego punktu widzenia, i teraz znowu feministki, gdzieś tam z tyłu, ja się mam za feministkę, po prostu zmądrzałam troszeczkę po tej terapii, tak? Bo mnie terapeutka powiedziała, że z biologicznego punktu widzenia to ma prawo się nie udać, jakby to przechodzenie. Nie musi być tak, że jesteś super ekstra silną bizneswoman i potrafisz życie złapać za jaja, znaczy, że się uda. No udało się, ale kosztem mojego zdrowia psychicznego ogromnego. I jakby też trochę zrozumiałam, że mam prawo nie czuć tego, pomimo tego, że mi się to udawało. Że to nie jest moja rola, że nie chcę w niej być, nie? No a Grzesiek co? No Grzesiek cały czas powtarzał, że jest wszystko okej. Okay. Myślę, że dopiero zaczęło być okej, jak Grzesiek poszedł do pracy, która mu sprawiała, zaczęła mu sprawiać przyjemność i jakby się w tych dziedzinach wykazywał, w których jest dobry i teraz sobie z tym trwamy, że ma tą swoją pracę stabilną, fantastyczną, jest bardzo zadowolony. Robię mu codziennie kanapki do pracy. On też czuje, że pomimo tego, że no powiedzmy ten parytet tych zarabiania pieniędzy jest w ogóle też temat rzeka, tak? Kto więcej i tak dalej, i tak dalej. I pomimo tego, że u nas więcej zawsze było z tych rzeczy, które robiłam ja, nie zawsze. Nie zawsze. W pewnym momencie, bo na samym początku naszej wspólnej drogi to Grzesiek przynosił więcej pieniędzy do domu.
No, a Grzesiek też pracował jakby totalnie wyjazdowo, jego nie było.
Totalnie, tak, więc tak, dokładnie. Przyjeżdżał tylko na weekendy, tam się kłóciliśmy o inne rzeczy, tak? O to, że nie wiem, że auto mi gaśnie 58 raz, jestem w 9 miesiącu ciąży, w tył jest 2-letnie dziecko, a ja na śniegu, Opel Astra 95 rocznik, wiesz, z rozbiegu jak Flintstone, żeby po prostu wsiąść i odjechać spod żłóbka, wiesz, więc to były takie tematy. Więc my się razem zgodziliśmy na to, że on wraca do Łodzi kosztem innych pieniędzy, tak? Natomiast to rozumienie różnicy w zarobkach przyszło tak naprawdę, no nie wiem, z 2 lata temu, jak ja byłam już po terapii, bo ja dużo zrozumiałam też rzeczy, że to tak naprawdę robimy wspólnie rzeczy. No to długa historia, nie chcę teraz tutaj streszczać, wiesz, 2 lat terapii, ale no No to był Meksyk, Gosiu. Mogę ci powiedzieć, że to był Meksyk. Jesteśmy w innym punkcie teraz. Bardzo się cieszę, że Grzesiek wychodzi codziennie do pracy, bo to też mu daje jakąś taką systematyczność przeżywania tego życia, że rano są kanapki, trzeba wyjść z psami, on sobie jedzie, załatwia sobie swoje sprawy, czuje się na pewno bardziej potrzebny w pracy chociażby, tak? Wraca do domu.
Tak sobie myślę, czy jest w tym coś, że osobom, które towarzyszą komuś choremu, towarzyszy takie właśnie poczucie winy. No bo są te hasła, o których ja też o nich opowiadam, że no nie mówcie o sobie w depresji, że weź się w garść, wstań, idź po biegę i tak dalej.
Ale ciśnie ci się to za każdym razem.
Tak? No bo w pewnym momencie też już nie masz siły,
nie masz
wiesz,
siły.
Jeszcze masz dwójkę dzieci.
Dokładnie.
Ogarnij. Nawet dla tego jego dobra, nie? Znaczy, ty wiesz, że to, że on wstanie i wyjdzie i się przewietrzy, będzie dobre, ale znaczy, nikt nie ma takich pokładów cierpliwości i nikt nie jest mnichem unoszącym się nad ziemią.
Nie ma.
Więc wiesz, no fajnie powiedzieć o tym w audycji albo w artykule napisać, nie mów komuś, że ma wziąć się w garść i pozmywać i jest nieposprzątane, ale jeżeli ty wracasz, taka uchetana, a tam jest choroba, no to puszcza cię, nie?
No puszcza, no,
puszcza, no.
Puszcza i niestety wtedy się ludzie kłócą i się wszystko pomału zaczyna rozpierdzielać i czujesz, że wszystko ucieka i że łapiesz to po prostu jak taki karp, wiesz, w świątecznej reklamówce. Ostatnie jakieś hełsty powietrza, no i starasz się to naprawić. Jak się bardzo kocha i ci bardzo zależy na tym, żeby to wszystko jakoś się utrzymało, to po prostu idziesz po pomoc. Dla siebie.
Tak
jak ja. Ponieważ ja poszłam z czym innym, tak? Potem się okazało, że jednak coś innego mnie trapi, ale no nie ma sensu przedłużać tego momentu, w którym idziesz po pomoc, żeby to się wszystko nie rozwaliło po prostu. Bo powiem ci, że chyba byśmy sobie nie spojrzeli w twarz, jakbyśmy nie spróbowali się dogadać w tym wszystkim. I zrozumieć, gdzie jesteśmy, tak? Ja zrozumieć jego, tak. Na jakiej on jest planecie i o co tam chodzi w tym wszystkim. On z drugiej strony mnie. I był taki moment, w którym ja już byłam w trakcie terapii swojej, a Grzesiek na tę terapię nie chciał iść generalnie. On przez całe chorowanie tam był, nie wiem, ze 2-3 razy i stwierdził, że on sobie będzie tam łykał tabletki i generalnie jakoś, wiesz, dojdzie do wszystkiego sam. A ja widziałam, ile mi terapia daje w zrozumieniu tego, co się dzieje w naszym życiu i byłam przekonana, że jak on pójdzie i też pogada i wiesz, to zrozumie, że trzeba na innych w ogóle falach nadawać, żeby się dogadać. I go wysłałam... No wysłałam, mogę powiedzieć, bo się też mnie dziewczyny pytają, jak wysłać faceta na terapię. Ja po prostu no niestety postawiam ultimatum. Albo idziesz, albo no nara, cześć, no. I poszedł. Ja mu znalazłam oczywiście terapeutę, ja zadzwoniłam, ja najpierw pół godziny
przegadałam. Ktoś może zaraz nakrzyczeć po tym odcinku, że tak nie wolno.
Okej, no to trudno. No taka była moja historia, też nie będę kłamać i nie będę tutaj, wiesz, z każdego zdania cedzić, że tak nie było, bo ja miałam półtora roku, powiedzmy, czy tam 2 lata doświadczenia, no półtora roku, że nie chodził na terapię, nie chciał iść i tak dalej i czułam, że to jest prawdopodobnie ostatni zakręt, żeby coś
zmienić.
Czy
samo branie leków tutaj nie...
Nie. I że sam sobie nie znajdzie, sam się nie zainteresuje, że trzeba potrząsnąć, niestety. Może to nie jest zgodne ze sztuką, nie wiem, leczenia i albo przeżywania depresji z kimś, ale ja byłam w tym pierwszy raz, tak, w tej sytuacji, więc też jakby trochę po omacku. Tak. Dzisiaj zrobiłabym dokładnie to samo, absolutnie. Więc ja zadzwoniłam, ja najpierw pół godziny przegadałam z terapeutką, powiedziałam mniej więcej o co chodzi, gdzie jesteśmy i tak dalej. Powiedziała mi, że albo się coś, nie wiem, pozmienia, albo się naprawi, albo ja pakuję graty rzeczy i po prostu, wiesz, może to będzie moment potrząśnięcia. No i poszedł, trafił na fantastyczną dziewczynę. Był, nie wiem, z 4-5 razy i ona powiedziała, że już rozumiesz wszystko. Ja mówię, kurwa, to ja 2 lata, rozumiesz? Nic nie zdaję zrozumieć.
A nie dość, że mówiłaś.
5 razy i... No i rozmowa, nasza rozmowa od tego momentu, kiedy on zaczął rozumieć, to była kompletnie inna historia. Ja po prostu się łapałam za głowę. Wiesz, zdania inne, inaczej słowa dobierane w rozmowie. O uczuciach zaczął swoich mówić, wiesz, to było takie raczej, że no Grzesiu nie jest wylewnym człowiekiem, ale chciałabym ci powiedzieć, że i wiesz, takie, i zaczynał te zdania od, z mojej perspektywy to wygląda tak, ja mówię, wow, dobra, super, nie wiedziałam, ja się też mnóstwo rzeczy dowiedziałam, z rzeczy, które robię, a które jemu nie odpowiadają, do których by się w życiu nie przyznał, bo po co miał mi mówić, nie? Więc to było fantastyczne, jeżeli ktoś ma możliwość pójścia albo wysłania, albo nawet na siłę zaciągnięcia, chociaż tak jak powiedziałaś, może ktoś się tutaj teraz o to oburzyć, trudno. No to było jakby, wiesz, akcja ratunkowa, nie?
No i super. No i super, że to zrobiłaś, że go zapisałaś, że poszedł. Zazdro trochę, że to 5 razy.
No nie?
Ja siedzę, wiesz, 3 rok w terapii
no
i
właśnie.
Czasem mi się wydaje, że,
no właśnie.
Że im dłużej, tym...
No właśnie, ale on na przykład nie ma problemu ze wzrokiem w ogóle, a ja mam już minusy w ogóle, wszędzie mi się wszystko leje. Mówię, musisz iść do okulisty, bo na bank, Grzesiek, jesteś przed 40, na bank coś jest nie tak. I on idzie, a tam jest wszystko, wiesz, clear. No niesprawiedliwe jest, gdzie to poradzę. Nie, no, oni są ślepi i wiesz.
Dokładnie.
I potrzebują więcej lat na terapii.
Przede wszystkim oni nie mają okresu i koniec dyskusji.
Tak, jak, nie rodzą dzieci.
Jak już tak, jak już nie ma żadnego argumentu, to jest argument właśnie ostateczny.
A rodziłeś dziecko?
Pasa, nieważne. Nieważne, jest absolutnie
zgadzam
wspaniałym.
Się.
Pracoholizm, tak? To był twój pomysł na terapię.
Tak.
I
tak.
Co pod tym było?
W sensie...
Szukanie akceptacji? W sensie ta praca to była twoja ucieczka?
Nie, no ta praca to była próba utrzymania tej rodziny w depresji całej,
prawda?
A co
było pod tym, wiesz, pod tym twoim hasłem, z którym poszłaś na terapię, taka mam problem
no,
z
pracoholizmem. No, to była ta męska rola.
Aha. Załatwmy to w 5 spotkaniach.
Tak.
No.
I
a
to była męska
tak
rola,
było,
dominacja.
Że męska rola, że to pokoleniowo to niesiesz?
No nie, no ja byłam z mamą, mieszkałam sama. Mhm. Znaczy generalnie temat dzieciństwa i wszystkiego to ją zostawiła tutaj,
no
bo to jakby inna jest historia. Tutaj się okazało, że jakby to przejście w męską rolę i dominacja nad tym człowiekiem, taka, no nie miałam planu, żeby zdominować. Mhm. Ale to wyszło samo z siebie, bo jakby, no wiesz, przyjęłam rolę ochronienia rodziny, tak? Więc zaczęłam dominować, co mi też nie odpowiadało, bo też chciałabym być taką, wiesz, taką trusią, co czasem tak. O Jezu, ja nie wiedziała, ja nie pojechała. I że ktoś mi powie, nie martw się. I ja zadzwoniłem, ja załatwiłem, musisz wsiąść tu, tam, śmam, wiesz. I to był też moment diagnozowania mnie pod kątem ADHD. Dlaczego na przykład... O Jezu, dużo rzeczy się, teraz jak tak o tym myślę, to dużo rzeczy się wyczyściło. Na przykład dlaczego taki stres i nerwy sprawia mi płacenie rachunków. Że jak ja mam siadać raz w miesiącu do komputera i opłacić rachunki, pomimo tego, że mam na to pieniądze, to po prostu Boże, Boże, nienawidzę tego robić. Nie? I się okazało, że to jest jedna z tych rzeczy, które na przykład wychodzi z mojego ADHD, że to jest dla mnie totalnie nie. Urzędy, banki, załatwianie tych spraw, to jest coś, w czym on się czuje fantastycznie. I to było też coś, co mogło spowodować, że ta moja dominacja zostanie trochę oddana. Wiesz, ja oddam berło pieniędzy, banków, opłat jemu. A on przyjął na siebie bardzo ciężką, w moim odczuciu, w moim mniemaniu rolę, wiesz, tego, co opłaca, tego, co zarządza i tak dalej. Boże, jakie moje życie stało się fantastyczne, odkąd ja nie muszę myśleć o tym, czy opłacone, czy na czas, czy nie mamy zaległości i tak dalej. Poza tym Grzesiek jest osobą, która potrafi pieniędzmi trochę... manewrować, wiesz, jak się ma swoją firmę, to a to coś tam, wiesz, tutaj, to się potem później zapłaci, bo tutaj coś, wiesz, czy przychodzi jakieś coś, ja kompletnie nie.
No ale ty co, masz wizję, że jak nie zapłacisz tego rachunku, to już za chwilę idziesz do więzienia, a dzieci są w opiece społecznej? Takie szybkie myślenie, bo no, ja na przykład jak się spóźniam z ratą kredytu, już jestem, sprawdzam temperaturę, czy pod mostem jest, kurwa, zimno.
Ja to generalnie miałam takie myślenie, z którego też mnie wyleczyła terapia, że dzieci generalnie nie można nikomu innemu oddać, bo na pewno to się skończy jakoś źle. Jak mój ojciec zabierał dzieci na działkę samochodem, to ja musiałam zrobić inspekcję zapięcia fotelików, czy tata, proszę cię, trzeba wolno, jak tylko dojedziecie, zadzwoń.
Co to?
Nie mam pojęcia. Takie martwienie się na zapas, takie widzenie wszędzie śmierci, wiesz, ja potrafiłam wyjechać z domu na przykład gdzieś właśnie, nie wiem, tak jak autem tutaj teraz do Warszawy przyjechać na jakieś nagrania czy coś, jak się żegnałam z dziećmi, wiesz, wychodząc z domu, tak się żegnałam, jakbym już miała do domu nie wrócić, nie? Kocham was, pamiętajcie, kocham was, tak? Dobrze, wiesz, no kompletnie bez sensu, no i to wszystko sobie jakoś tam poukładam. Jestem naprawdę dużo lżejszym psychicznie człowiekiem po tej terapii.
Oddać rachunki to w ogóle jest super.
Ale oddałam rachunki i się okazało, że super nam to wychodzi, że ja tylko, wiesz, ja się tylko pytam, czy wszystko jest okej od czasu do czasu. Bo jest taka śmieszna historia, która krąży po internecie, jak Grzesiu kiedyś przez 2 lata zapomniał za śmieci zapłacić. Nie wiem, czy pamiętasz.
Ja
czasem
pamiętam.
Wolę się zapytać.
Ja pamiętam, ale opowiedz, bo to jest genialne.
Pracowałam wtedy w agencji reklamowej i zeszłam sobie do sklepiku takiego małego, na koncie full pieniędzy i w ogóle wszystko się zgadzało i chcę zapłacić za kanapkę, rozumiesz, i transakcja odrzucona. Mówię, kurde, co jest grane, tak? Ja na konto, a tamże komornik zablokował, no to już było dawno temu, więc mogę coś przekręcić, ale generalnie konto zablokowane przez komornika. Komornika?
Jakby to sukcesu?
Jaki komornik? Dzwonię tam do tego sądu, do tego komornika. A, to proszę pani... Zaległość jest tutaj w opłatach za wywóz nieczystości od, nie wiem, 2018 roku, nie? Czyli mniej więcej wychodziło 2 lata z hakiem. To było jedyne zadanie Grześka na tamten czas, żeby opłacać te śmieci. No i jest taka zabawna historia, jak ja jadę do domu i dzwonię do niego. I mówię, kochanie, taką mam do ciebie takie pytanie mam. Kiedy płaciłeś ostatnio za śmieci? On, o kurde, faktycznie, no. No mogłem zapomnieć kilka razy. Wiesz, kilka razy. No to chciałam ci powiedzieć, że właśnie komornik zablokował mi konto i to kilka razy to jest takie 2,5 roku. O Jezus, faktycznie, wiesz, nie? Więc jak oddawałam te rachunki potem, to miałam takie...
Ale czy na pewno?
No i przez ten cały czas, bo to już trochę trwa, jak ja się tym nie zajmuję kompletnie, bardzo Boże, dziękuję Ci Panie, że ktoś mnie na to naprowadził, że ja nie muszę tego robić, bo on ma, wiesz, Excela, tabelki, siedzi jak Dexter w tym, tutaj przesuwa, mówię, wow, fantastycznie, że ja nie. To tylko mu się raz zdarzyło w topę zaliczyć taką, że zapomniał raty leasingu, dwa razy zapłacić za moje auto, no i prawie laweta przyjechała, prawda? Szczegół.
To jak ale już... awizo w skrzynce, to już
o Jezus,
gorąco.
Ja też nie. A mam bilet skasowany, wsiadam do autobusu albo do pociągu i zanim podejdzie tak. kontrola, to Boże, gdzie ja mam ten bilet, czy tak. on na pewno jest na dobry pociąg, czy no. na pewno nie dostanę zaraz,
czy nie na jutro.
No.
No, tak, to, ale to są, a może wszyscy mają takie wiesz, takie jazdy paranoje, czy tylko tak...
mam nadzieję, bo wyjdziemy na wariatki.
No, wiesz co, powiem Ci, że jak ja się na przykład dzielę czymś takim totalnie ludzkim w internecie, typu jak idę do spółdzielni, już jestem cała spocona, że jestem debilem, po prostu ta pani mi powie jedno proste zdanie, ja nie będę wiedziała, to dostaję bardzo dużo wiadomości o tym, Jezu, jak dobrze ktoś to mówi, ja też to mam.
Ale wiesz co, to jeszcze jedną taką mam historię też Ci opowiem, bo po terapii, po tym jak ja się nie, jakoś oficjalnie nie diagnozowałam, nie potrzebuję tych wszystkich papierów, bo ja pracuję na siebie, ja nie potrzebuję żadnych szkół, tam nie muszę, wiesz. Zrobiłam sobie testy i generalnie wyszło, że no, ADHD, tak? I zaczęłam mojemu mężowi o tym opowiadać, że mówię, słuchaj, to tyle wyjaśnia rzeczy w moim życiu, że to się w pale nie mieści, tak? To, że ja nie lubię tych urzędów, to, że ja nie lubię, znaczy nie lubię, to jest mało powiedziane. Stres mnie łapie taki, że mam po prostu skręt żołądka, jak mam gdzieś wejść do jakiegoś, nie wiem, banku,
nie? No.
coś. Wiem, że sobie to załatwię, poradzę, przecież mówię po polsku, dogadam się, ale no po prostu no nie, to nie, not my cup of tea, jak to mawiają. I tak, tak dużo rozmawialiśmy o tym ADHD i tak dalej, że ostatnio przepisywaliśmy jakieś tam gazowe liczniki, nie pamiętam i tak dalej. I on załatwia takie rzeczy i dzwoni do mnie i słyszy taką ciszę w słuchawce. Misia, będziesz musiała pojechać, ale spokojnie. Będziesz musiała jutro pojechać do gazowni. I ja już wiesz, o Jezus, nie, proszę Cię, Grzesiek, nie chcę. Ale poczekaj, 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 bo tak. Dzwoniłem do pani, tam jest taka pani Ania. I ja jej powiedziałam, że Ty chorujesz na ADHD i że to jest ostatnia rzecz, jaką chcesz, żeby tam być. Więc pani Ania ma za zadanie, już wydrukowała wszystko, ptaszki Ci postawiła w tych miejscach, w których masz tylko podpisać, ma Cię o nic nie pytać, nic od Ciebie nie chcieć, Ty masz tylko wejść, ona Ci poda kartkę, Ty podpisujesz, żegnacie się i wychodzisz do domu. Wszystko jest załatwione.
Wspaniała instrukcja obsługi.
Ja mówię, ja, Boże, i weszłam i tam czekała na mnie taka pani. Pani Michalina, tak, proszę, tu proszę podpisać, tu i tu. Proszę jeszcze chwilkę się nie ruszać, bo jeszcze jedną karteczkę doniosę, poszła. I tutaj, dziękuję, resztę z mężem załatwię, może pani być, wiesz.
Wspaniale.
Ale to jest to zrozumienie, którego nie mieliśmy parę lat temu, bo on nie wiedział, wiesz, jakie mnie demony zżerają.
Ja a ty
nie...
myślałaś o tym, że cały świat to ogarnia, tylko ja nie ogarniam?
Tak, że jestem debilem, no. Tłumokiem takim. Jak ja mam kupić bilety lotnicze sam, to jest po prostu niesamowite. Jestem człowiekiem, który jest w stanie wszystko ogarnąć i załatwić w życiu. I nagle mam kupić bilety na samolot, to ja wolę komuś zapłacić więcej pieniędzy. Na przykład, nie wiem, znajomym, mam takich przyjaciół, z którymi zawsze jeździmy na wakacje. I on już wie. Słuchajcie, lecimy, nie wiem, do Turcji i jest na rodzinę tyle i tyle. Trzeba zaliczkę zapłacić do tego i tego. Za Ciebie, Michalina, zapłaciliśmy, także przelejesz nam w dogodnym terminie, nie? Nie
ma sensu mi prosić. Mi się naprawdę wiele lat udawało znaleźć zawsze kogoś z ekipy, kto za mnie kupi ten bilet.
Leszcza.
Tak. No ale w końcu już moja przyjaciółka, z którą podróżuję, powiedziała, nie, kocha. Jakby naprawdę to jest proste.
Wiesz co, to
pierwszy przez telefon zrobiłyśmy, nie?
Ja nie chcę wiedzieć, że to jest
telefon.
Proste.
A potem już tak nie nawet chcę w miarę. Tego. Ale dopóki jeszcze, wiesz, nie siądę w tym, dopóki nie usiądę, nie zapnę pasów, to mi się wydaje, że cały czas coś
nie
tam
chcę
jest
tego,
źle.
Powiem Ci. Teraz kupowałyśmy loty do Stanów, lecimy z dziewczynami sobie po prostu taką wycieczkę też. Ktoś kupił, też ja tylko przelałam, bo jak ja się, mam takie wrażenie, że jak ja się za to zabieram, to zawsze coś spierdoli, nie? A to ktoś z banku chce i jakieś poświadczenie, a to coś tam. No teraz z tymi lotami musiałam tylko przelać pieniądze. Trzy razy do mnie z banku dzwonili, czy na pewno chcę robić ten przelew, czy na pewno taką kwotę, czy na pewno z tym tytułem, wiesz. O Jezus, no ja nie nadaję się do takich rzeczy.
I prowadzisz firmę, też chciałam Ci przypomnieć, jakbyś zapomniał.
Tak, ale słuchaj, fantastyczny podział tam jest, bo... Mój wspólnik jest fantastycznym człowiekiem, który ma łeb na karku i te wszystkie rzeczy policzeniowe, fakturowe, umowowe, to jest po prostu... My jesteśmy Pinki i mózg. On jest mózg, ja jestem Pinki, wiesz. Ja mam inne zadania, kreatywne, pisanie, robienie rzeczy i tak dalej. W przypadku firmy, którą mam z mężem, bo to no dwie różne, nieważne, ten sam podział. Ty bądź ten mądry, ogarnięty, spokojny, ja... Ja porobię z siebie pajaca, ja tutaj nagram coś, pogadam trochę, tak. I to się na razie sprawdza. No i po co wychodzić z takiej, tak. z układu, który jest dobry?
A tego
siłę?
Pajaca stosujesz sobie czasem jako mechanizm obronny?
Nie.
Nie?
Mm-mm.
Bo ja na przykład, jak im bardziej się na przykład jestem zesrana, tym większym błaznem jestem.
Nie, to ja wtedy odpalam rakiety niestety i ja, jak mi coś nie odpowiada, to ja mam... Widzisz, dlatego może też ten związek jest taki ognisty, bo ja mam... Po prostu mam bardzo krótki ląd i mój temperament to jest po prostu jedna wielka, wiesz, bomba tykająca. Więc jak u mnie się coś mi się nie odpowiada albo jestem w sytuacji w takiej stresującej i tak dalej, to raczej moim mechanizmem obronnym jest atak.
Tak? Umiesz krzyczeć?
O Jezus, umiem
naprawdę?
Niestety, no.
Jezu, ja chyba pójdę, nie wiem, na gospel, żeby się nauczyć, nie? W sensie ja...
Nie, ale wiesz co, to wcale
mnie
jest.
Mrozi.
Ale pracuję nad sobą, mocno nad sobą pracuję, bo na przykład, nie wiem, byliśmy ostatnio w restauracji i... No coś tam mi nie odpowiadało, ale generalnie możesz mi przyznał rację. Wiesz, u nas jest taki układ, że jak trzeba coś załatwić na razie polubownie, to wysyłamy Grześka. A jak już nie ma argumentów, to wysyłamy misię, nie? Coś tam mi się w restauracji nie podobało, Grzesiek mi przyznał rację, że faktycznie no, serwis nie halo, więc wolałam wyjść po prostu do auta, posiedzieć. No, jak skończycie, to wrócicie do mnie i pojedziemy do domu, niż powiedzieć dwa słowa za dużo, bo wiesz, także... Pracuję nad sobą.
Ja bym chciała na przykład tak umieć powiedzieć, że na przykład coś było nie tak. W ogóle, wiesz, w restauracji. Nie tak, dziękuję, przepraszam.
Mam w ogóle pomysł na taką rolkę, teraz ją sprzedam, to już pewnie wszyscy ją zrobią, ale to jest charakterystyczne, że siedzisz przy stoliku w restauracji, przynajmniej u mnie i o Jezus, fu, wstrętne. Jestem face to face ze starym, co się... Podchodzi kelner. Dzień dobry, wszystko smakuje, wszystko tak. W porządku? Pyszne! Dziękujemy bardzo, super. Przecież tutaj nie wrócę, fajnie. Nie?
Co by się stało, nie? Co by się stało?
No komuś by było przykro.
Tak, przykro.
I to jest
tak.
To, rozumiesz? Dlatego też tej pani w tej restauracji, no nie powiedziałam wprost, że kurwa macie chleb z lodówki, stara, serio. To no, tam było tak. Dużo więcej jakby punktów,
no,
nie
tak,
tylko
no,
ten chleb.
Ale
człowiek nie chce sprawiać przykrości. No. Młodziutka jest, potem nie wróci do pracy przez w ogóle, zamknie się tak. W sobie i będzie siedziała. Nie chce jej tego robić, więc mówię, dobra, ja idę do auta, nie będę się denerwować, wiesz, nie będę. Nie będę, no.
Ale wiesz, jak tak 100 sobie rzeczy takich, że komuś, żeby nie było przykro,
no
to potem się same można.
No niby tak, zajechać, ale no. Kiedy trzeba, tak. Wiesz, użyć tej mocy, którą, no ja mam tę umiejętność mówienia. Czasami za szybko, to z niej korzystam, ale czasami kalkuluję w głowie, czy warto, czy to się opłaca, czy to w ogóle ma sens. Czy to jest gra warta świeczki, żeby teraz się z kimś pokłócić i tak dalej, nie? Więc staram się, mówię, wysyłać męża. Bo to jest taki miś Haribo i on zawsze wszędzie wchodzi, nawet jak go coś denerwuje, to wiesz, trzy wdechy.
Ale no Grzesiek, jak on gdzieś wchodzi, to on wszystko, znaczy no wszystko, ja bym mu wszystko sprzedała, kupiłabym od niego wszystko, bym od niego kupiła. Jak mi powiedział, pani kierowniczko, te garnki za 30 tysięcy, pani musi mieć, ja bym od niego kupiła.
Ale wiesz co, ja to teraz bym chciała tutaj na kanapie posadzić dziewczyny z biura, które z nim pracują, bo ja z nim raz pracowałam w życiu. Never again. No ale my jesteśmy parą, więc generalnie wydaje mi się, że to tak średnio zdrowo. Ja bym już nie mogła, ale myślę, że Grzesiu potrafi też pokazać pazury w pracy. Na pewno. Chociaż właśnie widzi, że on wydaje się wszystkim, że jest taki kochany i grzeczny. Ja wiem, jak to wygląda z drugiej strony. On też potrafi się odezwać.
No a ty się wydajesz taka, wiesz, silna i hej do przodu, ale wrzucałaś, będąc w terapii, zdjęcie z takim podpisem oczy terapii.
Oczy terapii.
No i to było, to były spuchnięte od płaczu oczy, więc...
To była taka seria różnych oczu.
Tak.
Że tam raz masz, wychodzisz z terapii, jesteś zaryczana, a raz jesteś tak uśmiana, że masz wrażenie, że życie zaczynasz. Że otwierasz te drzwi od pokoju i że już zaczynasz nowe życie nagle. Nie, ale fajnie, już wiem o co chodzi, nie? I potem wracasz znowu dwa kroki do tyłu i znowu wychodzisz jak żaba. Monika, żaba Monika, nie? I generalnie staram się Gosia pokazywać płacz na kanale. Ja to nazywam Edytą Górniak, ale staram się pokazywać, bo to nadaje też jakiegoś człowieczeństwa.
A często płaczesz?
Ja generalnie się często wzruszam. Nie obejrzałabyś ze mną filmu normalnie, bo jak jakieś kino czy coś, to ja z moją przyjaciółką chodzę, to na wiesz, patrz na mnie, eye roll. Jeszcze się dobrze nie rozkręciła ta już. Płaczę, jak się kłócę, Ale już to nie działa, więc czasami sobie płaczę po prostu, wiesz, do ściany. Chociaż nigdy jakby celowo nie używam płaczu do tego, żeby coś, wiesz, żeby coś ugrać. To tak samo wychodzi z siebie, że po prostu dużo płaczę. Dużo płaczę i ważne jest to, że płaczę przy dzieciach, jak mi się chce płakać, bo też nie chcę ukrywać tych emocji, że jak płaczę, to trzeba się schować, albo nie patrz na mamusię, bo mamusia teraz płacze. Bo jak się mój syn pyta, dlaczego płaczesz, mamo, dlaczego płaczesz, to ja mówię mu, dlaczego płaczę, bo się pokłóciłam z tatą, bo jest mi przykro, bo jestem zmęczona i tak dalej, tak? Więc uczę te dzieci moje, zresztą Grzesiek też, chociaż Grzesiek nie płacze. No to chyba jest taka domena męska, mi się wydaje. Nie widziałam, bo dawno, żeby Grzesiek płakał. Ale jak płaczemy i się kłócimy, to staramy się dzieciom tłumaczyć dlaczego. Żeby nie były, wiesz, zdezorientowane.
No,
o co chodzi? O, stary krzyczy, matka ryczy, wszystko, dobrze. Wszystko lata, wszystko ale jest wszystko git, tak? Dywanik.
Kładź się spać, no. Kładź się spać. Idź do siebie. O, no. Idź do siebie, to dokładnie. Jest klasyk. No. Co ci szkodzi?
W sensie?
Twojemu zdrowiu psychicznemu. Umiesz tak wyłapać jakieś takie momenty, rzeczy, ludzi, sytuacje?
Ludzi chyba tak, no. Ludzi tak. Nie wiem, czy miałaś tak kiedyś w życiu, że za wszelką cenę chciałaś, żeby cię wszyscy lubili na przykład, nie?
Tak. Dopiero od niedawna jakoś tam ogarnę.
Ale dlaczego? Mam wrażenie, że on mnie nie lubi i to takie, wiesz, doszukiwanie się w sobie, Boże, co ja zrobiłam takiego, że albo czy ja coś powiedziałam za dużo, albo czy dlaczego oni mnie nie lubią na przykład, tak? Już mi to przeszło. Ja mam grono znajomych takich, jak tam się coś dzieje takiego faktycznie, to mnie to zastanawia, ale lubię od razu rozwiązywać takie sytuacje, gdzie się w mojej głowie mnożą znaki zapytania.
Czyli nie nosisz sobie...
Mam takie wrażenie, że ona coś, kurde, że coś jest nie tak, że jest coś inaczej, to nie noszę w pół roku, rok. Kiedyś bym ponosiła oczywiście, ale wolę szybko. Stary, co się dzieje? Dlaczego? Czy coś jest nie tak? Czy coś powiedziałam? Czy między nami wszystko okej? Bo mam wrażenie i tak dalej. Lubię te konfrontacje, żeby wyczyścić szybko takie podwórko. Wiesz?
I tego się w terapii nauczyłaś? Czy po prostu sprawdzałaś to?
Nie,
to
jakaś mądrość. To chyba w terapii tego nie przerabiam. Jakaś taka mądrość życiowa po prostu spowodowała, że ja nie chcę karmić tego demona, który tam potem, wiesz, domyśla się, czy coś nie tak było. Nie, jeżeli mam ludzi wokół siebie, których kocham, a mam takich ludzi, takich, wiesz, przyjaciół, to ja chcę, żeby tam było czysto i żeby każdy wiedział, na czym stoi, nie? Bo jeżeli mamy się nie lubić, no to okej, to też jest wyjście. Przecież nie zmuszę nikogo do tego, żeby mnie kochał, ale chcę wiedzieć za co.
Z czym sobie nie radzisz?
Pod względem psychicznym, oprócz tego, że nie umiem szyć. To jest tragedia z tym szyciem, ale to ci kiedyś opowiem. Z czym sobie nie radzę? No nie radzę sobie jeszcze i myślę, że nie będę sobie radzić nigdy tak 100% z tymi emocjami takimi, które wybuchają. Jak w tej restauracji. Grzesiek mówi, po co się nakręcasz? Daj spokój. A mnie wkurwia to, że on jest taki spokojny.
Tak. No bo tak, z jednej strony po co się nakręcasz?
Ale z drugiej strony, jak nic nie będziesz mówiła, to nic nie zmieni.
Tak. Ale to odpuszczanie jest...
No i mnie to po prostu, no nie mogę. No i on siedzi i ja mówię, tak, idź jeszcze pogłaś kogoś po głowie i jeszcze podziękuj, że w ogóle mogliśmy, wiesz, gdzie usiąść. Więc on jest skrajnie, calm down, kurwa, tak, nie ma sensu, a ja... No, więc to z tym sobie nie radzę jeszcze czasem, niestety. Ciężko sobie radzić z takimi emocjami, na przykład też w internecie, jak ktoś ci, wiesz, cały czas, wiesz, ładuje w ciebie jakieś ciosy, jesteś taka, jesteś sraka, jesteś owaka.
Możesz zablokować.
Gosia, ale to nic nie daje, tak? Bo to, co staram się przekazać, to, że to nic nie daje, dlatego, że jak ktoś będzie chciał, to raz. Technicznie może to obejść i sobie założyć kolejne konto, zresztą ludzie tak robią. Jak ktoś będzie hamem, no to hamem pozostanie. A po drugie, to nie ja mam kogoś blokować, tak. Tylko ten ktoś ma zrozumieć, że to jest złe, co robi. Tak, pisząc do kogoś, że nie wiem, że jest taki sraki albo owaki. Albo, nie wiem, wyciąga wnioski po 10% całego dnia tej osoby, tak? Że na przykład, nie wiem, mąż gnębiony, albo że biedny pod pantoflem tej pani. To mnie kiedyś bardzo zabolało i ten komentarz ze mną idzie przez życie. Jak on był w najgorszej momencie swojej drogi z depresją i ja właśnie trzymałam te cztery liny naraz, wiesz, w rękach i jakaś pani mi napisała, widać, że ciemiężony. Nie może się przy tobie rozwinąć w ogóle, jest pod twoim pantoflem, ty jesteś, dominujesz i tak dalej. Gosia, myślałam, że ja po prostu wejdę do tego telefonu i znajdę tą osobę i ją po prostu zjem na surowo. Bo to było tak krzywdzące, wiesz, to niekoniecznie musisz dostać komentarz, jesteś grubasem, brzydka, głupia i tak dalej, żeby cię zabolało. Po prostu tutaj uderzyła w taką strunę, która raz, że kompletnie była nieprawdą, kompletnie odbiegała od tego, co się u nas w domu działo
właśnie,
i kompletnie
tam...
była w kontrze do tego, co faktycznie... się wydarza,
ale
wiesz.
Ale takich nieprawd to pewnie dużo czytasz, ale mnóstwo. To było...
Mnóstwo, ale ta mnie zabolała, bo ta była powodem całego zamieszania, tak, które się w naszym życiu wydarzyło wtedy. Leczenia, próby, wiesz, utrzymania tego związku, tego, że po tym, co widzisz na ekranie, to ludziom się wydaje, że my jesteśmy idealnym małżeństwem.
Nie, właśnie wy nie pokazujesz... Wy...
Ale wiesz, ile dostaję takich komentarzy? Okay. Boże, chciałabym mieć taki związek jak wasz. Wy jesteście idealni, wy jesteście i z jajem, i śmieszni, i widać, że się kochacie, i to, i tamto. I ja czasami to sobie nawet zadaję pytanie, czy ja ludzi nie oszukuję wręcz tym, że jakiś taki miraż stworzyliśmy, że u nas jest tak kurwa idealnie, bo nie jest kompletnie idealnie. Ilość rzeczy, które naprawdę u nas, to o co można o nas powiedzieć, to jest, że jesteśmy żołnierzami, którzy walczą na tej wojnie razem. To na pewno, bo walczymy na maksa jedno i drugie, ale do ideału, zresztą powiem ci szczerze, że co to jest ideał? Ja bym chciała się dowiedzieć, co to jest idealne małżeństwo.
To które się Instagrama. Nie, tam to, jest ideał.
No. Ale to są oszustwa, tak?
Oczywiście, że tak.
To są jakieś właśnie miraże, to są jakieś filtry, które, przez które oglądasz super ekstra, zawsze czyste chaty i pięknie trzymające się splecione paluszki, tak?
Im
i tak
bardziej
dalej.
Splecione paluszki, tym jest gorzej w środku.
A ja tego nie chcę pokazywać.
Taki jest algorytm.
No. Prawdopodobnie tak.
Chyba nie ma czegoś takiego jak ideał, no jest, nie wiem,
no
jest
właśnie, akceptacja. Widzisz, jestem w trakcie pisania trzeciej książki w ogóle, pochwalę się z tego.
No wreszcie. Miejsca.
I to właśnie będzie książka o tej miłości. Mm-hmm. O tym, jak, nie chcę tutaj teraz właśnie pomysłu, wiesz, spalić, ale ile odcieni relacji jest w takiej jednej, w takim jednym związku, który finalnie uznajemy za szczęśliwy albo nieszczęśliwy. Bo ja mój, wbrew pozorom, uważam za bardzo szczęśliwy. Nie wyobrażam sobie życia bez tego człowieka. Chociaż też nie chcę się blokować. Jak jakieś będzie mi źle, to też nie będę do końca życia jak kobiety. Wiesz, jeszcze nie wiem, 30 lat temu, nieważne, trzeba się trzymać już tego drzewa, bo już się złapałam. Nie. Byłoby mi bardzo ciężko żyć bez niego. Może w ten sposób. Nie? Ale chciałabym pokazać ludziom, że ta wspólna droga, którą przeżywamy, to jest po prostu, to jest Paryż-Dakar. Na rowerze. Mhm.
I to jest... Bardziej o życie codzienne, czy o takie jakieś, wiesz, wzniosłe wartości większe?
Nie, życie codzienne.
Życie codzienne, nie? Jest najgorsze.
Życie codzienne, że wkurwiamy się na siebie, bo już nie powiem, że wkurwiam, nie. No bo to jest jasne. Ale w drugą stronę to też działa. Ja wiem, że też święta nie jestem. I mam ochotę, no tak jak stoję, wziąć wszystko i wiesz, i uciec, po czym przychodzi, nie wiem, noc, poranek, ja się budzę o 5:00 i jest puste łóżko, bo pogniewani poszliśmy spać do dwóch różnych pokoi, wiesz. I biorę poduszkę, biorę kołdrę i idę się tam położyć, tak? I bez żadnego słowa po prostu już shut the fuck up, nieważne, śpi, ja się położę koło ciebie, tak? To są takie małe rzeczy, wiesz, które się dzieją w życiu dorosłych ludzi. I ja bym chciała, żeby ta moja społeczność też sobie zdawała z tego sprawę. Że my jesteśmy naprawdę szklanka zimnej wody, gorący olej. Wiesz, tak to wygląda u nas bardzo często, nie?
No tak, a z drugiej strony, zobacz, nikt nie wrzuci, kurde, kłótni na Instagram, nie?
No nie, bo ci potem ktoś, nawet jakbyś chciała, tak, rozłóżmy to na części pierwsze, i widziałabyś jakąś wartość dodaną taką misyjną, żeby pokazać, że się ludzie kłócą. Kiedyś, 100 lat temu, jakieś psy coś wrzuciłam takiego, że miałam dużo zarzutów, nieważne. I też dostałam dużo cięgów w drugą stronę od ludzi, że no zaraz pokażesz jak srasz. Są jakieś rzeczy, które chyba trzeba zostawić dla siebie, nie? Po cholerę pokazujesz takie rzeczy. Z drugiej strony, czy ja chcę pokazywać takie rzeczy? Czy ja nie chcę faktycznie zostawić dla siebie jakiejś części jednak mojego życia, która może jest brudna, może teraz w poniedziałek myślę tak i powiem to, dwa słowa za dużo, bo tak myślałam w poniedziałek, a w środę już będę na kompletnie innym, wiesz, levelu przeżywania tej sytuacji, a internet jest taki, że nie zapomni tego poniedziałku. Wiesz, o co chodzi? Więc dlatego chyba ludzie nie wrzucają kłótni, ale no kłócą. Ludzie się kłócą, proszę Państwa, wszyscy. Wszyscy. Wszyscy, bez wyjątku, tak? Niektórzy sobie potrafią z tym poradzić lepiej, gorzej, a niektórzy nie, a niektórzy w ogóle nie kłócą się. To też jest w drugą stronę.
A, no wiesz. Nie, no jest karanie milczeniem, takie tam przygody idą w każdą swoją stronę.
Karanie milczeniem, tak. Uskuteczniałam niestety taką technikę, tak? Też kiedyś, tak. Ale dowiedziałam się, że to nie jest dobre w momencie, kiedy w końcu poszedł na terapię i nauczył się mówić tego, że trzeba mi mówić też rzeczy. No skąd miałam wiedzieć?
Ale to Grzesiek wydawało... karał
nie, ja karałam, bo mi się wydawało, że lepiej się już nie wypluwać z siebie kolejnych ton słów.
A to ci dawało jakąś ulgę, czy się męczyłaś milcząc?
Nie, no ulgą bym tego nie nazwała. No, no tak. Mam, tak. To była męczarnia. No. Ale już mówię, lepiej się nie odzywać. Trzy wdechy, spacerek jakiś i tak dalej, a się okazało, że jego to strasznie bolało. Że on się bał cokolwiek, wiesz, odezwać, powiedzieć, bo się bał konsekwencji tego, że ja się będę przez kolejny tydzień nie odzywać. Ale tego nie wiedziałam. Bo jak ludzie ze sobą nie rozmawiają, to tego
to,
nie wiedzą.
Co się domyślać?
No ale, właśnie.
Ale wiesz, też pojawiają się, przypuszczam, bo nigdy nie byłam w jakiejś relacji wieloletniej, pojawiają się zarzuty, no ale przecież mnie znasz. To powinnaś się domyśleć. Powinieneś się domyśleć, czego ja potrzebuję, co ja myślę, nie?
No może, ale już ja już nie takich nie uskuteczniamy takich rzeczy. To, czego na pewno się nauczyliśmy przez ostatnie tam, nie wiem, 2 lata, to jest to, że trzeba sobie mówić rzeczy. Nawet tak są jakieś takie, wiesz, nieprzyjemne, nie?
Czyli to nie były łatwe lata dla was,
Oj
nie?
nie, kompletnie nie. Kompletnie nie, to jest
Ale
naprawdę...
paradoksalnie ta depresja, ten kryzys, stamtąd można coś wyciągnąć
No
dobrego?
chyba tak, Gosiu, powiesz co, bo jakby tak się nie wydarzyło, to ja myślę, że ja bym nie wylądowała na terapii. Chyba. Tak mi się wydaje. Ja bym się o sobie tylu rzeczy nie dowiedziała. Ja bym się o moim dzieciństwie tylu rzeczy nie dowiedziała. Z czego co wynika i tak dalej. Grzesiek o sobie. Więc wbrew pozorom, no... To był taki porządny kryzys u nas w małżeństwie na pewno, ale no nie chcę powiedzieć potrzebny, no bo to wiesz, ciężko powiedzieć, że był potrzebny, jak sobie wspominam to wszystko, co się działo. Ale jakieś plusy i lekcje wyciągnęliśmy z tego, wydaje mi się. Cały czas wyciągamy. Bo nie chcę ci powiedzieć, że już jest super ekstra turbo, już jesteśmy już na plaży leżymy i spijamy drineczki. Kompletnie nie. Ale wiemy, o co walczymy, nie? Dzieci dużo pomagają, że są. Ja kiedyś nawet w której książce napisałam, że jakby dzieci nie było, to by to się już dawno wszystko rozwaliło. Dlaczego? Dlatego, że masz mniej powodów do tego, żeby walczyć, tak. I łatwiej ci przychodzi decyzja o tym, że Jezus Maria, mam jedno życie, w dupę to mam. Nie ten, to inny sobie ułożę i tak dalej, nie? I nagle takie 4 oczka na ciebie patrzą i hello, a my? No i nagle wiesz, idziesz spać 1 raz, 2 raz, 3 raz, a po 4 razie, jak wstajesz, się okazuje, że ci już przeszło. I może warto jednak usiąść jeszcze raz do rozmowy i to wszystko przeanalizować, także dzieci na pewno są takim klejem w życiu dorosłego człowieka.
Jaki jest ten taki najmocniejszy? Mamut.
Klej?
No, mamutem podobno wszystko się sklei na maksa. Czyli dzieci są mamutem.
Z przygód naszych remontowych to
no
wiem,
właśnie,
że to jest ten taki do wkręcania wkrętu, on się nazywa. Jest taka specjalna substancja, którą się kotwica, czy się na nią mówi. I jak ją tam w dziurkę wiesz, wpuścisz, to już tam możesz, powiem ci, podciągać się na tych półkach, nie? Okay. Czego? Dzieci, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że jak są dzieci, to trzeba się męczyć ze sobą i wiesz, bo to w drugą stronę też działa, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jak mam dzieci, to no trudno, będziemy nieszczęśliwi, będziemy się do siebie nie odzywać, ale mamy dzieci, więc musimy być, że kompletnie nie o to mi chodzi, kompletnie nie o to mi chodzi. Jak jest źle, to trzeba się rozstać, tak, dla dobra tych dzieci, moim zdaniem.
Czego ci życzyć? Tak sobie to sprytnie wymyśliłam, wiesz, na koniec programu będę pytać gości, czego im życzyć, no bo wypadałoby powiedzieć jakąś puentę.
Ja dobrze. To myślę, że nam brakuje i fajnie by było mieć więcej czasu tylko we dwoje. Żeby się z powrotem w sobie tak zakochać, jak wiesz. Znaczy on to jest zakochany we mnie od 25 lat, no ja bym powiedziała, że jak 12 lat temu, kiedy zaczynaliśmy się oficjalnie spotykać, być parą, to takiego zakochania mi czasami bardzo mocno brakuje i jego bym sobie życzyła.
Dobrze, no to ja mogę przyjechać.
Do dzieci?
No, posiedzę z dzieciakami.
Super.
No, nockę wam dam nawet.
O kurde. Nie, bo skończymy z 3.
Nie, to nie.
Wiesz, to ja nie, już dziękuję bardzo. No, żartuję.
Żebyście tylko przed północą w domu byli, dobra? Aha.
No, to dobrze, dziękuję bardzo.
Dzięki, że opowiedziałaś tak bardzo szczerze o swoim życiu bez farbowania.
Dziękuję. Polecam się. Dziękuję.